Cześć Ela.
Cześć Paja. Zapraszamy na piąty wakacyjny dziennik czytelniczy, część drugą.
Cześć! Doczekaliście się, doczekałyście się. Oto ona, część druga naszego wakacyjnego dziennika czytelniczego. Jednocześnie się cieszymy, bo to naprawdę fajny materiał. Przy okazji, jeśli Wam też się podoba, a podejrzewamy, że tak jest, będzie nam bardzo miło, jeśli zostawicie nam 5 gwiazdek w serwisie Spotify. Więc no, cieszymy się, że ten materiał wreszcie się ukazuje, a z drugiej strony no troszkę smutno, bo to już naprawdę oznacza, że nasze wakacje się skończyły, ale można myśleć o następnych, prawda Ela?
Tak, można też myśleć o kolejnych odcinkach, które będą się pojawiać od września już regularnie.
Tak, ale zanim to nastąpi, krótko powiemy Wam, o jakich książkach posłuchacie w tym odcinku.
Będzie o Wędrówce tusz Bartka Sabeli z wydawnictwa Czarne.
Będzie zakończenie mojego czytania Głuszy Anny Goc z Dowodów na istnienie.
Będzie powieść Yi Yun Lee, Łaskawszy niż samotność, w tłumaczeniu Michała Kłobukowskiego.
Będzie Honoré Fanon Jeffers The Love Songs of W.E.B. Du Bois.
Będzie też Sarah Collins, Confessions of Franny Langton. Mamy też polskie wydanie w tłumaczeniu Mateusza Borowskiego.
Będzie Jen Shapland, moja autobiografia Carson McCullers w tłumaczeniu Anny Gralak z wydawnictwa Czarne.
I na koniec będzie też trochę poezji, czyli Stanisław Kalina Jaglarz, Gościć Sójki.
Życzymy Wam miłego słuchania. Dzień piąty. Co to był za dzień, Ela? Dobry?
Bardzo dobry.
Opowiedz mi, dlaczego to był dobry dzień.
No, z wielu względów. Byłyśmy nad rzeką, gdzie czytałyśmy, byłyśmy w ogródku, gdzie czytałyśmy.
No, tak. Jeszcze były lody. Wegańskie,
o, tak.
Ben & Jerry's.
Wegańskie Ben & Jerry's są pyszne.
Tak, no więc było dużo bardzo dobrych momentów w ciągu tego dnia. Właściwie cały dzień był dobry. Dzisiaj znowu nadajemy dla Was z zewnątrz. Słyszę tam, wydaje mi się, kombajn gdzieś jeździ w oddali. Nie wiem, jak bardzo te dźwięki przedostaną się do naszego mikrofonu. Ale wiatru nie ma, za to jest słoneczko. Żeby jeszcze podtrzymać piękną atmosferę dnia, siedzę w kapeluszu. Chociaż już jest wieczór, ale dobrze się czuję w tym kapeluszu. Bardzo wakacyjnie. A poza tym czuję się wakacyjnie, bo trwają wakacje i czytamy sobie wakacyjne książki. Przede mną są 3, a przed tobą 2.
Tak.
Może ja zacznę?
Zacznij tym
to
razem.
To ja zacznę, tak. Więc mój dzień zaczęłam od Bartka Sabeli i Wędrówki tusz. Czytam dalej. Dzisiaj było z kolei o rybach i rybołówstwie. I o tym, co się dzieje w wyniku nadmiernego poławiania i o tym w ogóle, jak śledzimy to, jakie ryby są poławiane i jak niszczycielskie i krzywdzące zarówno dla ekosystemu, jak i ludzi są ogromne systemy stworzone po to, żeby poławiać tyle ryb, ile poławiamy, i o tym, jak się to przekłada na zniszczenie oceanów i mórz, i o tym, co się dzieje w rzekach. Siedzenie tutaj nad rzeką i widzenie w niej rybek bardzo mnie rozczula, ale wiem, że to nie jest tak wesoły obraz, jak ten, który mam przed oczami. Czyli no, jest bardzo, sytuacja w wodach jest bardzo trudna. Tutaj też była mowa w tym reportażu o katastrofie na Odrze z zeszłego roku. To jest rzecz, przez którą bardzo chce mi się płakać. Jak o tym myślę, obiecałam Ci, że nie będzie bardzo smutno, dlatego postanowiłam zacząć od tej książki, ale wydaje mi się, że powinniśmy takie rzeczy wiedzieć. I świadomość na temat tego, co jemy i jak jemy, moim zdaniem jest bardzo mała, a to jest tak ważny element naszej rzeczywistości każdego dnia, że no, wydaje mi się, że powinniśmy przykładać do tego większą wagę i świadomość na temat tego, nie tylko na temat tego, co jest zdrowe albo co jest niezdrowe, ale też skąd jedzenie bierze się na naszym talerzu i jakie my jako konsumenci możemy, jaki my jako konsumenci możemy wywierać wpływ dzięki naszym decyzjom, które podejmujemy, bo każdy zakup to jest decyzja i my jako konsumenci no, mamy pewną siłę sprawczą, jeśli chodzi o właśnie działania dotyczące tego, co kupujemy i tego, czego nie kupujemy. Więc wydaje mi się, że świadomość na temat tego właśnie, jak wygląda wędrówka poszczególnych produktów na nasze talerze, to jest jakiś taki poziom odpowiedzialności, który powinniśmy wziąć na siebie. I ta książka bardzo w tym pomaga. Bo tak jak już mówiłam wczoraj, bardzo wiele punktów widzenia tutaj jest. On także rozmawia z dietetykami i z zarówno z aktywistami, jak i z różnego rodzaju aktorami na tej scenie dotyczącej hodowli zwierząt, poławiania zwierząt i wykorzystywania zwierząt, więc no.
Czy udaje mu się też do tych pracowników dotrzeć, o których wspominałaś?
Tak, oni bardzo często rozmawiają anonimowo. Mhm. Albo nie chcą rozmawiać w ogóle, albo to są doniosy anonimowe, albo takie, na które ci ludzie zdobywają się dopiero po jakimś czasie, kiedy odeszli z pracy. Więc no, to też jest taki bardzo ważny element, na który Bartek Sabela zwraca uwagę, czyli jak wygląda życie i praca ludzi w tym systemie, mhm. i że to jest często system okrutny, często system związany z pracą niewolniczą, często system związany z wieloma nadużyciami, że tak jak nadużycia dotyczą, pojawiają się w całym łańcuchu dostaw i tak jak dotyczą przemocy wobec zwierząt, tak bardzo często w takich zawodach jak praca w wielkich, ogromnych przetwórniach również ma miejsce przemoc względem pracowników i to są pracownicy, którzy nie są w żaden sposób chronieni, którzy nie są w żaden sposób zaopiekowani, którzy nie są w żaden sposób zrzeszeni, żeby móc ubiegać się o swoje prawa, bo to są prace, których nikt nie chce wykonywać i to są osoby, które są na samym końcu jakiegoś takiego pracowniczego łańcucha sprawiedliwości. Akurat w tym rozdziale o rybach, które dzisiaj czytałam, było o niewolniczej pracy na statkach i że bardzo często ludzie uciekający z krajów, tutaj dotyczy to głównie Tajlandii, wyłapywani tam są i zabierani na statki, które są, często poruszają się między granicami, odbierane są tym ludziom paszporty i w ogóle bardzo trudno jest im się wydostać z takich statków, bo bardzo wiele tych ogromnych traurelów, co się okazuje, bardzo rzadko przybijają do portów, bo cała wymiana odbywa się na oceanie albo nad morzu, kiedy jeden statek przypływa do drugiego, ma miejsce przeładunek i cały proces zaczyna się od nowa, cały proces poławiania, więc ci ludzie są często trochę jak w więzieniach, są po prostu uwięzieni tam i nie mają możliwości ucieczki z tych miejsc, więc ten element pracy i tego, jak wygląda praca właśnie w systemie przetwórstwa, w systemie hodowli zwierząt, jest też takim ważnym aspektem, który tutaj jest poruszony i uważam, że to jest bardzo ważne, żeby również o tym mówić.
Czyli książka nadal bardzo smutna i bardzo dobra.
Tak, bardzo smutna i bardzo dobra. A potem skończyłam książkę, którą ty polecałaś, więc dużo myślę o niej nie będę mówić, bo to jest Anny Goc-Głusza. To jest rewelacyjny reportaż.
Prawda? Cieszę się, że też ci się podobał, jeśli można użyć tego słowa, bo on jest wstrząsający dla mnie, przynajmniej był
tak,
wstrząsający.
Tak, ale wspaniale napisany i no, no naprawdę, to są rzeczy, o których ja bym nie pomyślała, a Anna Goc o nich myśli, o nich pisze i no już mówiłaś o tym dużo i rozlegle w jednym z naszych odcinków, ale chciałam ci bardzo podziękować za to, że o niej opowiedziałaś i że podsunęłaś ją dalej mnie i że dziś ja mogłam ją przeczytać i zwrócić uwagę na bardzo wiele, znowu, nowych aspektów rzeczywistości, o których nie byłam świadoma, które były gdzieś obok mnie, albo z których być może sobie zdawałam sprawę, ale nie, tak naprawdę nie zdawałam sobie z nich do końca sprawy, rozumiesz, o co mi chodzi.
Że... Nie formułowałaś tej świadomości w głowie nawet.
Tak, dokładnie, nie formułowałam jej w głowie. Wydawało mi się, że mam jakąś myśl, albo jakiś pogląd, albo jakiś
wiedzę,
fakt.
No.
Tak, jakiś mam coś zbudowany, choćby szczątkowo. A tu się okazuje, że wcale nie i że tylko mi się tak wydawało, nawet nie próbowałam nazwać pewnych zjawisk, o których wydawało mi się, że coś wiem w głowie, a tutaj zostały one wypełnione bardzo rzetelnie, więc świat głuchych i rzeczywistość głuchych w Polsce, no to jest coś, o czym miałam bardzo znikome pojęcie, no a o czym dowiedziałam się właśnie dzięki reportażowi Anny Goc-Głusza. Więc no myślę, że to zakończę w ten sposób mój blog. Mam jeszcze trzecią książkę, ale do niej przejdę zaraz. No bo mówiłam o reportażach i wydaje mi się, że teraz tak ładnie sobie zamknęłam jedną część mojej wypowiedzi. A może teraz ty będziesz chciała nam coś powiedzieć.
Tak, przechodzimy do powieści.
Powieści, właśnie to jest blog powieści i Ela, dzień piąty z książkami.
Dobrze, no więc ja zacznę od książki, o której wczoraj wspominałam, że dałam jej drugą szansę i dzisiaj dałam jej trzecią szansę, to jest Pokrzywa i Kość.
W sumie do trzech razy sztuka, tak baśniowo.
Fisher, tak, dokładnie, bardzo baśniowo podeszłam do tematu i niestety, nie tak jak w baśni, ta trzecia próba skończyła się porażką, no chyba, że jestem najstarszym synem, nie? No bo to jemu się nigdy nie udaje.
No i albo najstarszą...
Albo najstarszą córką.
No jesteś. No to dziwne. No to tutaj w przypadku tej książki ci się nie poszczęściło.
Nie poszczęściło mi się, więc myślę,
więc
że...
Więc posłuchasz mojej rady, rzuć nią, rzuć!
Tak, yes. Tak, myślę, że mam jeszcze cały stosik książek, bo mnie to nie idzie tak szybko jak Pai do czytania, ja nie wiem, jak ona to robi, więc Pai zaczynają się kończyć książki, a ja jeszcze mam całkiem spory zapas.
Ale no te, które przeczytałaś, były naprawdę dobre, a te, które porzucasz, no trzeba porzucić, więc to nie
prawda,
jest tak, że są jakieś średniaki po drodze.
Nie, no porzucam tę książkę, więc nie będę zbyt wiele o niej mówić,
ale
powiem uzasadnię, dlaczego mi się nie podoba. Już trochę mówiłam o głównej bohaterce i ona jest w sumie główną przyczyną tego, dlaczego już rezygnuję z lektury tej książki, ale też wszystko w tej książce jest trochę takie jak główna bohaterka, czyli dosyć takie z jednej strony dramatyczne, a z drugiej strony naiwne. I mam wrażenie, że bardzo niewiele tutaj, jak na książkę dla dorosłych, to bardzo baśniowe schematy są tutaj powielane, to znaczy, że bardzo niewiele miejsca jest przeznaczone tak naprawdę na analizę różnych zjawisk, które się pojawiają.
Jakiś taki world building?
Jakieś takie właśnie budowanie świata albo pochylenie się nad czymś, co się wydarza, przejście na przykład od jakiejś właśnie niewiedzy i nieświadomości do jakiejś świadomości na przykład na temat tego, że książę jest brutalny, że istnieją brutalni mężczyźni, którzy znęcają się nad bliskimi bohaterce kobietami i nie ma tam żadnej takiej psychologicznej głębi, ona po prostu nagle stwierdza, że go zabije i wyrusza na wyprawę. I...
To nawet nie musi być też w sumie psychologiczna głębia, tylko jakieś takie porządne umotywowanie
tak,
sytuacji,
tak,
nie?
No, tak mówię trochę w uproszczeniu, ale mogłoby to właśnie być pokazany jakiś proces, mogłyby być pokazane jakieś emocje, jakieś myśli, nie wiem, jakieś takie więcej miejsca poświęcone właśnie na zbudowanie czegoś. No więc nie bardzo przemawia do mnie ta książka, bo czuję, że nic z niej nie wynoszę i niewiele też się w sumie nie bawię się najlepiej, głównie się irytuję.
A to chyba jest taka książka, która w sumie ma bawić.
Tak myślę, no jest napisane, że jest prześmieszna, więc może niektórych śmieszy. Mnie nie śmieszyła i dialogi raczej te, które miały być zabawne, wydawały mi się trochę żenujące, więc myślę, że ją porzucę. No i ta bohaterka właśnie, to, że ona, jak ja to dzisiaj rano
tak,
powiedziałam...
Tak, ja czekam, aż to powiesz, bo ja wiem, jak ty to powiedziałaś. Ja rzadko zapamiętuję, co ktoś powiedział tak dobrze, a to mi się udało.
No więc ta bohaterka jest wiecznie 5 stron za fabułą. Tak to ujęłam.
Wspaniałe.
Fabuła biegnie dosyć takim przewidywalnym nurtem i nie byłoby w tym nic złego, tylko że bohaterka cały czas jest zagubiona i przez cały czas się dziwi i no, nie umie nadążyć za tymi oczywistymi wydarzeniami i cały czas właśnie pyta tylko, gdzie my jesteśmy, co my robimy, dlaczego tak się dzieje, co to jest, tak jakbym to ja znała ten świat, a ona weszła do niego kilkadziesiąt stron temu, a nie na odwrót. No i no, nie zliczę też fraz, kiedy właśnie Marra już miała zapytać o coś, ale coś innego, bardziej zdumiewającego jej przeszkodziło, więc troszkę mnie to irytowało i myślę, że na tym poprzestanę moją przygodę.
Dobrze, bardzo dobrze. Są inne lepsze książki jak ta druga, którą tutaj masz, prawda?
Tak, no to jest jednak trochę inny kaliber, ta druga powieść, którą zaczęłam i która bardzo mi się podoba. Tutaj mamy Łaskawszy niż samotność, Yun Lee w tłumaczeniu Michała Kłobukowskiego. I to też jest powieść, która już długo, długo leżała u nas
ponad
w domu.
Rok.
Ponad rok.
Tak.
Leżała na parapecie i czekała na swoją kolej. No i właśnie znowu myślę, że ta kolej nadeszła w dobrym momencie, bo podoba mi się taka lektura na wakacje. Żeby może tak skrótowo zarysować fabułę, jest to książka o trojgu właściwie przyjaciół, którzy dorastają, są nastolatkami w Chinach, w Pekinie w 1989 roku. Mamy to pierwsze zawiązanie akcji. I jest jeszcze czwarta dziewczyna, troszkę od nich starsza, i dochodzi w pewnym momencie do wypadku. Ona zostaje otruta i przez to otrucie nie umiera wprawdzie, ale jej mózg i w ogóle inne organy zostają bardzo poważnie uszkodzone, więc jej życie no, właściwie zostaje zahamowane i zatrzymane. Ona nie jest w stanie funkcjonować dalej, wymaga opieki przez cały czas i przez 21 lat trwa w takim stanie i na początku książki właściwie dowiadujemy się, że właśnie umarła. No i w międzyczasie dowiadujemy się, że tych troje przyjaciół, dwie kobiety i jeden mężczyzna, w jakiś sposób są w to otrucie zamieszani. Nikt tak do końca nie wie, co się wydarzyło, czy ktoś próbował ją zamordować, czy to był jakiś wypadek, czy to była jedna osoba, czy więcej, czy tu ktoś kogoś kryje, czy naprawdę nikt nie wie, co się stało, więc myślę, że ta tajemnica będzie stopniowo jakoś rozwikłana, a może nie, zobaczymy, ale tak naprawdę to jest bardzo powolna książka. Ona nie ma nic wspólnego z takim jakimś kryminałem czy książką akcji, która by zmierzała właśnie do rozwiązania zagadki. Ona raczej skupia się na tym, co się dzieje z tą trójką ludzi, którzy z jakimś brzemieniem żyją. Oni się rozjeżdżają w różne strony. No i ta tytułowa samotność, myślę, tutaj odgrywa główną rolę, bo ze względu na to brzemię, na ten ciężar, na to poczucie winy, oni żyją, wiodą bardzo samotne życia. W różny sposób się odcinają od innych ludzi, w różny sposób próbują utrzymać dystans, próbują albo jakoś może się ukarać, albo nie są w stanie przekroczyć tej granicy, która ich dzieli od innych ludzi, więc to jest takie studium, takie bardzo powolne przyglądanie się temu, jak to ich życie wygląda i jak to jedno zdarzenie, które właściwie jeszcze nie wiem, jak wyglądało w rzeczywistości, ale jak mocno ono zaważyło na całym ich życiu, na wszystkich ich relacjach, no i też oczywiście na relacji pomiędzy nimi, która no wiemy, że w przyszłości całkowicie, niemal całkowicie się zerwała, już tylko ten jeden wątek ich łączy, no ale nie wiemy jeszcze, co się wydarzyło w tym kluczowym momencie.
Ja myślę, że to jest dobra książka dla ciebie. Ty chyba lubisz takie.
Tak, no jest tutaj zdecydowanie więcej głębi psychologicznej niż w tej pierwszej, o której wspominałam.
Właśnie jakieś takie zawiązanie i też relacje międzyludzkie i jeszcze na pewno jest to dobrze napisane, ukośnik przetłumaczone, więc to już myślę w ogóle wpływa na jakość tej lektury, która chciałabym, żeby była jak najlepsza, bo jednak chodzi nam o te najlepsze książki, zwłaszcza na wakacjach, no nie?
To prawda. Myślę też, że ciekawą rzeczą jest to, że te postaci są naprawdę dobrze zbudowane i naprawdę można wniknąć w pewien sposób w ich jakieś odczuwanie świata, w jakiś światopogląd, mimo że są właściwie niesympatyczne, może z wyjątkiem jednej, ale jedna z tych kobiet i ten mężczyzna są właściwie okropni. Zachowują się dosyć tak odrażająco w różny sposób, ale no, nie zachęcająco do nawiązania jakiejś więzi. Ale właśnie to ich wnętrze jest na tyle przekonująco pokazane, że jest to ciekawe, ciekawe studium.
No właśnie, no postacie nie muszą być fajne, żeby były ciekawie napisane. Właśnie to też jest pewnego rodzaju sztuka, żeby tak napisać nieciekawą postać, żeby aż nas wciągała w ten świat. Ja tutaj mogę pochwalić się, że przeczytałam wreszcie Obietnicę Damona Galgata.
No właśnie, to musiało wybrzmieć.
To musiało wybrzmieć, że ja to wreszcie przeczytałam i tam nie cierpiałam wszystkich, tam nie cierpiałam tak strasznie, ale te postaci były napisane wspaniale, świetnie były napisane. Te ich wzajemne relacje, zmieniający się punkt widzenia też bardzo pomagał w tym, żeby zbudować pełnowymiarowy obraz postaci, którą rozumiesz i wiesz, z jakiego powodu ona stała się taka, jaka jest, co nie zmieniało faktu, że po prostu ich nie lubiłam.
Wydaje mi się, że przy okazji Obietnicy mówiłam coś bardzo podobnego, że właśnie to tworzenie tych postaci jako takich ludzkich i w pewien sposób zrozumiałych, mimo że są niesympatyczne albo odpychające w niektórych przypadkach, że powiedziałam coś takiego i myślę, że na pewnym poziomie można by porównać łaskawsze niż samotność właśnie do obietnicy. Tutaj też mamy zmieniającą się perspektywę, no i też dwa plany czasowe, bo mamy ten Pekin w 89, no i mamy te sceny różne, no bo oni mieszkają w różnych miejscach świata. Niektóre, dwie kobiety wyemigrowały do Stanów Zjednoczonych, więc te różne miejsca z perspektywy czasu właśnie, więc podobnie trochę.
No, ja też mam taką książkę. Wracam sobie codziennie do moich The Love Songs Honoré Fanon Jeffers i to jest wspaniała książka. I tutaj też no, jest on 800 stron, więc jest ten czas, żeby poznać postaci i żeby opowiedzieć tę historię z wielu punktów widzenia. Wydaje mi się, że zaraz z pierwszego dnia albo drugiego dnia mówiłam o głównej bohaterce Ailey. Nie tyle, żebym się wycofała z tego stwierdzenia główna bohaterka, bo ona jednak ma, z tego co na razie przeczytałam, a jest to 500 stron, najwięcej tego czasu na stronie i najwięcej rozdziałów jest właśnie z jej pierwszoosobowej perspektywy, ale te rozdziały poprzetykane są również tymi pieśniami, songs, o których mówiłam, że cofamy się do tych czasów najdawniejszych, cudzysłów, do jakichś takich początków, które ze względów narracyjnych zostały wybrane, żeby od tego momentu zacząć opowiadać historię jej rodziny, no ale pojawiają się też różne inne punkty widzenia. Inna racja przeniosła się w pewnym momencie na matkę Ailey, teraz wiele stron spędziłam z jej najstarszą siostrą, więc też takie trochę różne podróże w czasie, które też pozwalają nam spojrzeć na te relacje rodzinne z jeszcze szerszej perspektywy, jeszcze głębiej zrozumieć pewne sytuacje, które miały miejsce, poznać kolejne dno tajemnic i ukrywanych sekretów w tej rodzinie, spojrzeć na sytuację rasową w perspektywie czasu. Mamy tutaj lata 60. i później sytuację na uniwersytetach, to jest bardzo ciekawe miejsce akcji, które tutaj się pojawia, właśnie Uniwersytet Rutledge, gdzie studiuje no, główna bohaterka Ailey, jej starsza siostra, gdzie poznali się ich rodzice, więc to środowisko uniwersyteckie no, odgrywa taką ważną rolę, jeśli chodzi o budowanie całej historii też, więc to jest też bardzo ciekawe. No i więc jest to miejsce, które może zostać w bardzo dobry sposób zarysowane, bo jest na to przestrzeń. Są te relacje międzyludzkie i te relacje rodzinne, na które również jest czas na tych wszystkich stronach i to jest bardzo satysfakcjonujące. Ja nie mam wrażenia, że ta książka jest przegadana i mam wrażenie, że tu wszystko jest potrzebne i ja właściwie trochę nie chcę, żeby to się skończyło, chociaż oczywiście te, pewnie można by się rozpisywać na wszystkie najdrobniejsze głosy i na każdą postać z tego drzewa genealogicznego, które mamy na początku. Jak przeczytałam, tu w ogóle właśnie jest drzewo genealogiczne na początku i ja oczywiście je przeczytałam, no bo trzeba przeczytać, nie, ale oczywiście nic z tego nie rozumiałam, nie? Kogo ja to zapamiętam, nie? A teraz już tam nie muszę zaglądać. I to właśnie wydaje mi się jest takim ogromnym plusem tej książki, że to jest tak napisane, że teraz już po 500 stronach ja nie muszę tam zaglądać. Ja już wiem, ach, to jest ta trzecia córka tego, to jest ten, który wziął ślub z tamtą, aha, to jest ta historia tej rodziny, więc i to jest naprawdę świetne w tym.
Przynajmniej nie wszyscy nazywają się José Arcadio.
No nie, no bo
to jest mylące.
To by było mylące.
Byłoby, prawda? Byłoby. Gdyby ktoś tak zrobił.
To ja nie wiem. Głupi jakiś. Oczywiście żartuję. Kochamy stare celomotności, ale bez własnoręcznego drzewa genealogicznego, opisanego w jakiś taki autorski sposób, po prostu nie da się tej książki przeczytać, przynajmniej moim zdaniem. No a tutaj właśnie jest tak, że już nie muszę patrzeć na tę rozpiskę poszczególnych osób w tej książce, bo po prostu bardzo dobrze już je znam i wiem, kto jest kim i coraz łatwiej idzie mi się połapać w tych różnych relacjach, które się tutaj pojawiają. Więc jeszcze trochę tej książki mam, nie chcę, żeby się skończyła, ale wakacje jeszcze się nie kończą, więc no, czytam ją codziennie, nie mówię o niej codziennie, bo właśnie chciałam, żeby troszkę więcej materiału, o którym mogłabym powiedzieć, się nazbierało, więc będę czytać dalej. Już teraz wam bardzo polecam tę książkę. Jest piękna. Dziękuję.
Ja też już wam teraz bardzo polecam Łaskawszy niż samotność, ale też będę ją czytać dalej i myślę, że jeszcze coś wspomnę, kiedy dojdę do końca.
No właśnie. A tymczasem jutro kolejny dzień wakacji. Jestem ciekawa, z jakimi książkami go spędzimy. Dzień 6.
Zmieniłyśmy miejsce nagrywania, przeniosłyśmy się parę set kilometrów dalej i jest bardzo pięknie. Dzisiaj spędziłyśmy wspaniałe godziny w Puszczy Białowieskiej, ale poza tym znalazło się też trochę czasu na czytanie. I ja muszę powiedzieć, że prawie zostało mi 10 stron, ale już chciałyśmy usiąść do nagrywania. Prawie skończyłam The Love Songs of W.E.B. Du Bois, Honoré Fanon Jeffers i... Tak się cieszę, że wzięłam taką dobrą, grubą książkę na nasz wakacyjny wyjazd. To już jest prawie koniec.
Potrzebowałaś dobrej, grubej powieści.
Naprawdę. Ogromnie potrzebowałam dobrej, grubej powieści. To jest dobra, gruba powieść. Wspaniała powieść historyczna, wspaniała saga rodzinna. Bardzo ważna tematycznie, o czym już mówię Wam od paru dni. No i teraz po prostu te ostatnie 300 stron jakoś połknęłam. I no po prostu świetnie się to czyta. Wspaniale zarysowani bohaterowie, te relacje, które zaczęły być coraz bardziej... zgłębiane i które mogłam poznawać właśnie dzięki tej zmieniającej się perspektywie, dzięki tym przeskokom czasowym. To naprawdę dużo mi dało, jeśli chodzi o jakąś taką pełnię odbioru tej emocjonalności, tej prawdy historycznej, którą autorka chce nam tutaj przekazać, a która ma, widzę, dla niej ogromne znaczenie. Zresztą to jest też taka trochę meta książka, bo jej główna bohaterka pisze pracę doktorską właśnie na temat swojej rodziny, więc to utrwalanie historii, opowiadanie historii jest tutaj takie dwuwarstwowe.
Zwłaszcza historii rodzinnej.
Zwłaszcza historii rodzinnej, zwłaszcza historii o niewolnictwie i o tym, jak ciasno to niewolnictwo z tym, co robili biali ludzie, jest związane właśnie w historii tej rodziny i jak mocno te dwie strony się przeplatają i splatają razem. Jest to przepięknie tutaj zarysowane, opowiedziane, naprawdę wartościowa książka i no, zostały mi właśnie, zapytałaś mnie, czy no to nie chcesz skończyć, a ja tak, nie, no to jest delayed gratification, nie, no to zaraz, jak skończymy nagrywać, to sobie przeczytam do końca.
Przeciągniesz jeszcze
tak, otworzę chipsiory i zajem smutek. Może książka się skończyła. Ale jeszcze coś tam zostało, więc jeszcze na jutro na pewno coś wybiorę.
No mam nadzieję, że coś sobie znajdziesz na jutro, bo tak jak już mówiłam, kończą ci się książki, o ile już się nie skończyły.
Nie, jeszcze coś tam jest. Jeszcze coś tam jest. Jutro mamy w planach wycieczki rowerowe. Może wezmę czytnik, kto wie,
żeby... No na szczęście wzięłyśmy czytnik.
Na szczęście wzięliśmy ten czytnik, na jakąś taką gdzieś tam polankę, jak się walniemy w trakcie przejazdu rowerowego, to żeby sobie chwilę coś tam popodczytywać w przerwie między patrzeniem na naturę, więc na pewno się coś znajdzie. Spokojnie, spokojnie.
Dobrze, no ale obiecałyśmy też, że opowiemy o audiobooku, którego słuchamy, a przesłuchałyśmy znowu jakiś
z godziny,
fragment z
tak,
godziny,
tak,
jadąc
tak.
Na nasze...
Zostało nam jeszcze 10 godzin.
Zostało nam 10 godzin, więc może w drodze powrotnej znowu poczynimy jakieś postępy. No, ale już nie przedłużając, ta książka, której słuchamy, to Confessions of Franny Langton, Sary Collins.
Też powieść historyczna.
Też powieść historyczna i też właśnie trochę o niej myślałam, jak opowiadałaś o tej twojej powieści, bo myślę, że tutaj wiele podobieństw można by znaleźć, chociaż mamy trochę inną konwencję, no bo zaczyna się wszystko od tego, te tytułowe wyznania są bardzo ważne, bo zaczyna się wszystko od tego, że tytułowa Franny Langton jest oskarżona o morderstwo swoich państwa, którym służy w Londynie i ten proces jej ma też się odbyć w Londynie i ona postanawia spisać swoje wspomnienia, no te wyznania jakiegoś rodzaju właśnie, żeby trochę opowiedzieć o tym, jak wyglądało jej życie. Nie wiem, czy zobaczymy, co dalej będzie, bo ta zbrodnia i jej okoliczności tak dosyć tajemniczo na razie wyglądają, prawda?
Tak. Jak tak.
Ona sama nie wiedziała,
albo
jak do
tego
doszło.
Albo coś wypierała, albo tak. Myślę, że się przekonamy. Ale właśnie te wyznania, już jakieś wyznania poczyniła, prawda? To, co jakieś bolesne wspomnienia związane z jej dzieciństwem, jeśli w ogóle można mówić o dzieciństwie na Jamajce, skąd pochodzi. Myślę, że będzie to przede wszystkim, to jest narracja pierwszoosobowa, ale myślę, że pozwoli na bardzo dobre zarysowanie postaci. Znowu to, co miało miejsce w The Love Songs, kiedy pojawia się ta narracja pierwszoosobowa, myślę, że to bardzo dobrze pozwoli nam poznać Franny Langton i no wiadomo, też to jest, chcemy jej współczuć, chcemy z nią sympatyzować, więc no spodziewam się tutaj bardzo dobrego takiego portretu. takiego dobrego warsztatu i już ten warsztat dostrzegam. Bardzo podoba mi się, jak ta historia jest prowadzona i opowiedziana. Też czyta to autorka tego audiobooka, więc myślę, że to też ma znaczenie. Ty o tym często mówisz.
Tak, to jest ciekawe właśnie, jak czasami mam takie wrażenie, że autorki najlepiej wiedzą, co chciały powiedzieć i w jaki sposób chciały to powiedzieć. I oczywiście są pewnie takie sytuacje, kiedy to się akurat nie sprawdza, kiedy autorka, no nie wiem, nie ma tego talentu aktorskiego, który jest potrzebny też, żeby
trochę
audiobooka,
tak,
prawda? No jednak to wyrażanie tych emocji głosem, ale nie przesadne, ale właśnie takie wiarygodne.
Ale też jakieś takie panowanie nad głosem też po prostu.
Panowanie nad głosem, dykcja, takie tak, też techniczne kwestie. No ale tutaj myślę, że to nie jest problem, a właśnie to, że to jest autorka i że to są jej słowa, to dużo tutaj daje. Na razie ten fragment, który przesłuchałyśmy, to właściwie w sumie dotarłyśmy do takiego dosyć przełomowego momentu, bo przesłuchałyśmy tej części historii, która działa się na Jamajce, na plantacji, gdzie Franny była niewolnicą domową i gdzie, no, można powiedzieć, wychowywała się, gdzie to było to jej, te jej rodzinne strony, jakkolwiek strasznie i trudno jej życie wyglądało. No a teraz ma jechać do Londynu, więc w zupełnie nowe miejsce, no i może się okazać, że to będzie zupełnie nowe życie.
Tak, jestem ciekawa. No, jeszcze nie chcę mówić, że już chcę wracać do domu. Znaczy trochę chcę, bo tęsknię za naszymi kotami. Ale jak już będziemy jechać, to z chęcią będę słuchać tej książki. I jeszcze teraz ty nam coś opowiesz, prawda? Bo ty czytasz książkę, którą ja dla ciebie wybrałam i bardzo chciałam, żeby ci się podobała. Oczywiście nie musi ci się podobać, ale jeśli ci się podoba, to ja się bardzo cieszę.
Powiedz. Podoba mi się ta książka i właśnie się zastanawiam, co o niej powiedzieć. Cały czas się nad tym zastanawiam. Ta książka, którą dla mnie wybrałaś, która bardzo ci się podobała, więc liczę, że trochę sobie o niej porozmawiamy, to moja autobiografia Carson McCullers w tłumaczeniu Anny Gralak, a autorstwa Jen Shapland. I myślę, że już ten tytuł pokazuje...
Jest świetny
i pokazuje właśnie to, co się dzieje w tej książce, jakąś taką trochę paradoksalną nierozerwalność dwóch żyć, które tutaj się rysują w pewien sposób, bo mamy moją autobiografię, tak jakby mówiła to Jen Shapland o sobie, ale jednocześnie jest to biografia Carson McCullers, pisarki, której zbiór opowiadań niedawno się ukazał swoją drogą, również w wydawnictwie Czarne.
W tej samej serii, proza amerykańska, już pamiętam, wydawnictwo Czarnego, tak, co Sekretne życie pobożnych kobiet Dishy Filio, tak.
Więc ten zbiór opowiadań też już czeka u nas na przeczytanie, chociaż jeszcze żadna z nas nie zdążyła po niego sięgnąć, ale jest. No więc to jest pisarka, której ja nie znam, nie znałam wcześniej i nie przypadam w ogóle za biografiami. To jest taki gatunek pai, w którym ona się przede wszystkim odnajduje. Ja oczywiście nie pogardzę dobrze napisaną biografią, ale to nie jest coś, po co instynktownie sięgam. Więc trochę się zastanawiałam właśnie, jak ja z tą książką się dogadam, no bo to jest biografia, ale też autobiografia i to dwóch osób, których praktycznie nie znam. No, ale myślę, że tutaj coś bardzo ciekawego się dzieje i podoba mi się właśnie to zwrócenie uwagi. Mam wrażenie, że to jest ostatnio trend w biografiach, a przynajmniej w jakimś takim odłamie pisarstwa biografii. Zwrócenie uwagi na to, jak wiele zależy od autora czy autorki, którzy te biografie tworzą i jakby pokazanie też czytelnikom, w jaki sposób autor czy autorka na przykład gromadzą dane, przez jakie filtry przepuszczają te dane, bo my często sobie powtarzamy, że każdy z nas jakoś interpretuje fakty. Fakty może znaleźć gdzieś w książkach, w archiwach, może znaleźć przedmioty i jakieś tam cząstki historii różnego rodzaju, cząstki życia tej osoby, o której pisze. No ale jednak wszystko to podlega jakiejś interpretacji, wszystko to zostaje jakoś przetworzone. No i już na samym etapie pisania też to zostaje w jakieś słowa ubrane, jakiś kształt zostaje mu nadany. Tutaj niedawno miałam taką myśl właśnie w tej autobiografii, natrafiłam na taki akapit, gdzie autorka czytała czyjąś inną biografię, to chyba była Emily Dickinson, o ile dobrze pamiętam. I to była biografia tak zwana TikTok, czyli TikTok po angielsku, złożona właśnie z dat, z wpisów takich bardzo konkretnych, co się działo. Próba odtworzenia tak dzień po dniu, godzina po godzinie, co się działo w życiu Emily Dickinson. I autorka komentuje to, że właśnie to jest chyba taki najwygodniejszy sposób pisania biografii, o ile w ogóle można mówić o pisaniu, bo to jest raczej jakaś taka chronologiczna, próba chronologicznego poukładania tego, co już jest.
Wklejenia w jakimś porządku, tak.
Tak, wklejenia w porządku i nie manipulowania przy tym. No ale to nie jest do końca napisanie czegoś, tak, nie? Napisanie tak. Tej biografii od siebie.
Więc no, myślę, że tutaj ważnym elementem jest właśnie ten filtr, przez który autorka przepuszcza twórczość i zapiski, które pozostawiła po sobie Kirsten McCullers, bo to jest filtr queerowy. Autorka jest lesbijką i ona doszukuje się i szuka właśnie nieheteronormatywności, która w jej przekonaniu gdzieś w życiu Kirsten McCullers miała miejsce. Patrzy na środowisko, w jakie się obracała, że to były głównie środowiska queerowe. Patrzy na jej relacje z mężem, patrzy jakie pisała listy i z kim się kontaktowała i kim były te kobiety, z którymi Kirsten McCullers pisała. I właśnie to odkrywanie tej queerowości, lesbijskości Kirsten McCullers pozwala samej autorce dojść do nie wiem, porządku albo do jakiejś prawdy na temat samej siebie, do jakiegoś takiego spokoju w sobie, jakiegoś takiego ułożenia równoległego życia Kirsten McCullers i swojego własnego trochę też. I właśnie no, też patrzenie przez pryzmat, jak inni biografowie Kirsten McCullers patrzyli na prywatne życie tej właśnie pisarki i jak oni to właśnie interpretowali. Te wszystkie kobiety, które były zdaniem Chapland dosyć otwarcie w jej życiu, a role których inni biografowie gdzieś tam spychali na poboczy, czy próbowali jakoś tak umniejszać znaczenie tych relacji, które miały miejsce, więc no te poszukiwania i to filtrowanie jest tutaj bardzo konkretne, ale też przez to wydaje mi się bardzo ciekawe. Oczywiście Jen Chapland w ogóle się nie ukrywa z tym, że ona ma taki filter i to daje jej taką możliwość zastanowienia się właśnie nad tym wszystkim, co powiedziałaś. Kim jest osoba, która podchodzi do czyichś tekstów, jak na nie patrzy, co jest dla niej możliwe, jakie no, punkty widzenia, na jakie punkty widzenia może sobie pozwolić i jakie sama punkty widzenia przepracowała, więc to jest dla mnie było super ciekawe w tej książce.
Tak, no myślę, że to też daje jej taką ostrożność pewną w podchodzeniu do tematu, bo tak jak mówisz, ona nie kryje tego, czego szuka i w jaki sposób szuka, ale nie kryje też swoich wątpliwości, które ją w pewnych momentach nachodzą, bo skoro nikt o tym nie mówi, to może ja coś wymyślam, może ja nadinterpretowuję, może to tylko ja tak to widzę, bo ja jestem lesbijką i tak dalej. No a z drugiej strony dla mnie porażające było, z jaką determinacją czasami te inne biografki, bo o ile dobrze pamiętam, to były głównie kobiety, próbowały właśnie umniejszać te relacje Kirsten McCullers z innymi kobietami, albo właśnie na jakie takie wybiegi jakieś językowe czy słowne sobie pozwalały, czy do jakich się uciekały, żeby właśnie jakoś tak to ująć, żeby nie było, żeby nikt sobie nie pomyślał, a z drugiej strony, żeby stanowczo zaznaczyć, że nie była lesbijką, albo właściwie nie powinno się tak myśleć, bo nie ma dowodów. To kwestia dowodów.
Właśnie tego, co jest dowodem, tak.
Na czyjąś orientację romantyczną czy seksualną. Tak. To też był ciekawy fragment tej książki. No i też w ogóle fajna jest struktura, organizacja tego tekstu, bo ona w ogóle nie kojarzy mi się z taką typową biografią. To są takie krótkie rozdziały, myślę, można powiedzieć, czy fragmenty zatytułowane, które dotyczą właśnie w przeważającej większości, one wychodzą z życia autorki, z życia Jen Chapland. która dociera w różne miejsca, także takie związane z historią Carson McCullers, więc ona też fizycznie, znowu nam się pojawia to, ta fizyczna więź z autorem, o którym piszemy, o którego tekstach piszemy, to chyba mówiłyśmy przy Afropejczykach, przy tych esejach Ediego Gloda Juniora, które pisał o Jamesie Baldwinie.
Dokładnie,
też fizycznie
ta konieczność, że muszę tam pojechać zobaczyć.
Tak, więc to tutaj też się bardzo pojawia ta konieczność tego miejsca, nawet przedmiotów, bo Jen Shapland na przykład zajmuje się ubraniami Carson McCullers jako archiwistka i też ta więź taka, na którą pozwalają przedmioty.
No zwłaszcza więc, tak intymne i tak wiele mówiące jak ubranie, prawda?
Tak. No więc te rozdziały często wyrastają właśnie z doświadczeń autorki i gdzieś właściwie trochę mimochodem albo trochę jako taka paralela jest przemycona historia Carson McCullers. Właśnie nie tak tiktokowo, że tak powiem, nie tak chronologicznie, tylko tak jak to wynika właśnie z jakiegoś takiego meandrowania tej trasy i tego sposobu myślenia autorki.
Pięknie, no to jest, dla mnie to była wspaniała książka. Cieszę się, że do tej pory odbierasz ją pozytywnie i że tak sobie możemy fajnie rozmawiać. Może jeszcze jutro. Nie jesteśmy pewne, co się jutro wydarzy i jak wiele uda nam się jutro przeczytać, ale być może jakieś krótkie podsumowanie chociażby dla Was przygotujemy z naszego ostatniego dnia wakacji. Chyba, że jeszcze chcesz coś dodać, Ela.
Nie, no ja już czekam i tylko się zastanawiam, czy czytać dalej moją autobiografię, czy wrócić do Łaskawsze niż samotność. To jest mój jedyny dylemat na ten wieczór.
Myślę, że takie dylematy powinnyśmy mieć co wieczór. Dzień siódmy. I chyba ostatni naszego wakacyjnego dziennika, a nie chyba, a na pewno. Będzie to dzień, myślę, taki jakiegoś krótkiego podsumowania trochę, żeby tak spróbować powiedzieć, czym były te ostatnie dni, bo były w sumie głównie czytaniem i to naprawdę dobrych książek. Ja wczoraj skończyłam The Love Songs, ostatnie 10 stron doczytałam wczoraj na tarasie i no muszę powiedzieć, że no, to była naprawdę, naprawdę dobra, gruba książka na wakacje i cieszę się, że udało mi się ją całą przeczytać podczas tego wyjazdu i no... Bardzo mnie to usatysfakcjonowało.
No to bardzo się cieszę, że te 10 stron ostatnio również spełniło Twoje oczekiwania.
Tak.
Jak już jesteśmy przy temacie kończenia, to ja przed chwilą skończyłam moją autobiografię Carson McCullers. I też jeszcze mam kilka takich przemyśleń, więc zanim przejdziemy do dalszych części podsumowania, to może jeszcze powiem parę słów na ten temat.
O, ja chcę bardzo, żebyś coś powiedziała parę słów.
Może podyskutujemy o tym w ogóle, no bo ty też czytałaś tę książkę, więc jedno z takich moich przemyśleń, które wynikało z tego, co autorka pisze i o czym pisze, to, że bardzo łatwo uznajemy miłość, znaczy związek w ogóle między kobietą a mężczyzną za miłość. I tutaj na przykładzie chociażby właśnie Carson McCullers i jej męża, który wydaje się człowiekiem oczywiście cierpiącym z wielu różnych powodów zrozumiałych, ale też manipulantem i kimś, kto...
Przemocowcem,
tak. Więc mimo, że to są bardzo znane fakty, to wielu biografów i biografek McCullers pisze o ich wielkiej, dozgonnej miłości. To samo można powiedzieć o Fitzgeraldach, którzy też się tutaj przewijają. No, w tej biografii Zeldy, która została zresztą po polsku opatrzona takim podtytułem Zelda, wielka miłość Francisa Scotta Fitzgeralda, to jednak wynika, jak ogromną krzywdę w wielu przypadkach on jej robił, swojej żonie. No i tu nie chodzi oczywiście o dywagację, czy miłość też tam istniała i czy też była, bo to jest kolejny taki punkt, który Jen Shapland bardzo ciekawie rozwija, czyli właśnie co z tą miłością, jak w ogóle definiować miłość, co może stanowić o dowodzie miłości między jakimiś ludźmi. Więc to nie o to zupełnie chodzi, tylko właśnie o to, że kiedy byli małżeństwem i kiedy to był właśnie związek między kobietą a mężczyzną, to bardzo łatwo, bez jakiejś głębszej analizy, jest to uznawane za wielką miłość, wielką namiętność i tak dalej.
To mogą być różne, prawda, dodatkowe określenia, tragiczna,
no właśnie,
prawda,
jakieś nękana takie, czymś tam.
Tak, jakieś takie dziwnie uwzniaślające, mm-hmm, albo wiadomo, jak okraszona cierpieniem, to tym bardziej jakaś taka wzniosła, no nie? Więc mm-hmm, to się często zdarza, że to jest tak uwznieślane trochę.
No właśnie.
Mimo właśnie jawnych dowodów na jakąś przemoc albo jakieś no, nieporozumienie albo niedopasowanie też najzwyczajniej w świecie w jakiejś relacji. Tutaj akurat mówimy o małżeństwach sławnych pisarek. Mm-hmm. W ogóle ten podtytuł wydaje mi się taki niestosowny też.
No.
Nie można się uwolnić od tego bycia żoną kogoś, córką albo wiadomo...
Matką.
Tak, matką definiowaną właśnie... Trudno jest się uwolnić od bycia właśnie zdefiniowaną przez taką społeczną rolę, prawda? Że to nie może
tak
być tylko Zelda pisarka, Zelda twórczyni, tylko Zelda żona, prawda?
Tak,
więc to jest
tak
najłatwiej jakby zdefiniować i podsumować i jakoś tak zbiografizować na szybko.
Tak,
kogoś.
Zgadzam się. No a wracając właśnie do tej mojej początkowej myśli, no to w kontrze tutaj są związki jednopłciowe, szeroko rozumiane, jako właśnie przedstawiane często przez czy to otoczenie, czy właśnie tych przyszłych biografów, jako coś takiego właściwie niejasnego, nigdy nie wiadomo, zawsze trzeba szukać dowodów, właściwie to negowane są nawet, nie wiem, takie świadectwa zaczerpnięte bezpośrednio od osób zaangażowanych. Ich listy, to jak do siebie pisały, jak się do siebie zwracały, to zawsze jest jeszcze według tych biografów, biografek niedopowiedziane i zawsze jeszcze pozostaje jakiś cień wątpliwości, czy to na pewno były uczucia, czy to na pewno była miłość, a jeśli tak, to co to za miłość, więc...
I czy została skonsumowana?
No tak, to
też
oczywiście.
Tak, to też był taki bardzo ciekawe rozważanie i temat w tej książce, mm-hmm, prawda, że no najlepiej by było, jakby po prostu zostali przyłapani, zdjęcia by jeszcze były i może wtedy po prostu łaskawie można by to było określić.
To mm-hmm.
No, ale może to też być, wiadomo, przygoda, odkrywanie swojej seksualności i tak dalej, nie? Mimo potem tych jakichś takich naprawdę już oczywistych
tak, zawodów. No zawsze jest jakaś opcja, żeby to zanegować.
Tak,
istnienie
tak,
czy wagę potem. Jak już istnienia się nie da zanegować, to można jeszcze zanegować
tak,
ważność
tak,
tego
tak
faktu. Tak, i druga rzecz jeszcze, na którą chciałam zwrócić uwagę w tej drugiej części, dużo było o chorowaniu i o przewlekłej chorobie Carson McCullers i autorki. I to też jest taka tematyka, która gdzieś nam powraca często w książkach, które czytamy i dla mnie najbardziej przejmujące skojarzyło mi się to zresztą z Oprzyj swoją samotność o moją, Klary Feberg. I to samo też autorka mówiła podczas spotkania autorskiego. To jest właśnie ten motyw choroby jako czegoś, co jest niewidzialne i czego nie postrzega, nie dostrzega otoczenie i środowisko, zwłaszcza jeśli to jest taka właśnie choroba, no nie, że ktoś ma złamaną nogę i widać gips, tylko coś, co właśnie nie jest dostrzegalne na pierwszy rzut oka i to jak te osoby cierpiące zmagają się właśnie z niedowierzaniem
Znowu ten
innych.
Ciężar dowodu, prawda?
Tak, tak, no właśnie, czy to przypadkiem nie jest tylko w twojej głowie, albo czy ty nie przesadzasz i nie wymyślasz trochę tego wszystkiego, więc w sumie rzeczywiście ta choroba razem z tymi związkami ma jakiś taki punkt wspólny tutaj, czyli to ta próba zanegowania tego, co dana osoba wie, co czuje w ciele, co jest jej własną prawdą.
Tak, czego doświadczyła, prawda? Mm-hmm. A potem nawet jeśli jest ten dowód w przypadku, no nie wiem, teraz już mówimy o tej chorobie, no to jeśli jest ten dowód, nie wiadomo, wyniki badań, cokolwiek, no to znowu umniejszanie też bardzo często się zdarza, że mm-hmm. to wcale nie jest aż taka poważna sprawa, więc znów tutaj jakaś taka paralela trochę mi się pojawiła, więc tak ciągnę to trochę, może na wyrost, ale tak sobie teraz po prostu dywaguję.
Więc myślę, że ta książka też, można tak powiedzieć, że jest właśnie o takich rzeczach, które istnieją, ale które bywają negowane, czy niedostrzegane, czy umniejszane przez środowisko, więc to też jest takie ciekawe, że to biografia, czy autobiografia, ale też trochę taka biografia wszystkich osób, które gdzieś były wymazywane albo są wymazywane w pewnych kręgach i w pewnych względach.
Czyli jednym słowem, podobało Ci się?
Tak.
Mi się ogromnie podobało. Wspaniała książka, teraz myślę, czekają na nas opowiadania. Carson McCullers. Dobrze, no to podsumowując dalej, ja, tak jak już wiecie, skończyłam The Love Songs. Nie skończyłam Wędrówki tuż Bartka Sabeli, nie mogłam. Było to dla mnie za trudne. Na pewno ją skończę i do niej wrócę, ale jesteśmy teraz w przepięknym miejscu. Jestem otoczona naturą, mogę spotykać na szlakach dzikie zwierzęta i przepełnia mnie to jakąś taką ogromną wdzięcznością i jakoś tak mnie osadza bardzo w świecie i dobrze mi to bardzo robi i wracanie do przemocy i okrucieństwa jakoś nie wydawało mi się na miejscu i jakoś tak chciałam pełniej przeżyć te dni wakacyjne tutaj w zieleni, więc postanowiłam, że tę książkę skończę później. No i dzisiaj widziałyśmy żubra.
Tak, to tak, prawda.
Chillował sobie wśród drzew, taki żubr. Więc no, wrócę na pewno do tej książki, nie skończyłam jej, ona będzie na mnie czekać po wakacyjnie. Ty też masz taką jedną książkę, co będziesz ją czytać? Jeszcze łaskawszy niż samotność.
Tak, będę ją czytać zaraz, ale myślę, że nie zdążę dzisiaj skończyć wieczorem, więc skończę po powrocie do domu. Ale podtrzymuję swoje wcześniejsze zdanie, że to jest właśnie taka książka, gdzie można się zanurzyć w tych bohaterach i w ich historiach. Chociaż jestem teraz w takim momencie, już trochę tak przebieram nóżkami pod stołem, żeby zaraz siąść do tej powieści, bo jestem w takim momencie, gdzie wydaje mi się, że zaraz się dowiem, co tam się tak naprawdę stało.
No co, ty już? Tak szybko?
No właśnie dlatego mówię, że wydaje mi się, bo może to jest jakiś podstęp. Jeszcze 100 stron mi zostało.
No to właśnie, ja bym się spodziewała, że to gdzieś będzie tak za 80. Ale może tutaj trzeba jeszcze wiele rzeczy roztrząsnąć, na przykład w obliczu tej prawdy, że się
może
zaraz
tak
tego
być,
dowiesz.
A może tak być, że za chwilę przeniesie mnie w czasie gdzieś indziej i jeszcze znowu się nie dowiem.
No, więc jestem ciekawa, co tam się wydarzy. Już zaraz siadamy, już zaraz kończymy. Została nam chyba jedna ostatnia rzecz do omówienia.
Tak.
Dobrze mówię? Tak. Więc jesteśmy, tak jak mówiłam, w naturze i w przyrodzie, w Puszczy Białowieskiej i jakoś tak jak jesteśmy na wakacjach i jak znajdujemy się w puszczy, to zawsze czytamy wiersze.
Tak, i staramy się, żeby to były takie właśnie wiersze związane z przyrodą i ze zwierzętami, które gdzieś do tych naszych emocji będą pasowały.
Tak, tak, więc ostatnio była puszcza, przez ostatnie 2 lata była Puszcza Kampinoska, teraz jest Puszcza Białowieska i ze sobą w podróż wzięłyśmy tomik wierszy Kaliny Jaglarza Gościć Sójki, wydawnictwo Biblioteki Śląskiej. Bardzo pięknie wydana książka, jeszcze tylko sobie tutaj trochę poszeleszczę, bo są też tutaj piękne rysunki Marii Babiak. I no, są przepiękne.
Tak, wspaniałe są ilustracje i ta okładkowa i te w środku.
No jak już jesteśmy przy designie, to uważam, że też są pięknie, przepięknie to jest zaprojektowane tak też tekstowo, z tą linią, która tutaj przechodzi przez środek tej kartki, jako takie trochę podkreślenie, podzielenie na pół trochę tej pustej przestrzeni i tego tekstu, który się tutaj pojawia. Uważam, że jest to naprawdę pięknie zrobione i właśnie z tymi ilustracjami, które się tutaj pojawiają. No przeczytałyśmy dopiero kilka tych wierszy i uderza mnie ich obrazowość.
Tak.
I uderza mnie ich z jednej strony cielesność. Tu jest dużo o śmierci zwierząt, zarówno takiej naturalnej, jak i gwałtownej. Ale jest też w tym jakaś taka duchowość. Mhm. Przynajmniej na tym etapie, na jakim jesteśmy teraz, w tych wierszach, to zwróciło moją uwagę.
Mnie się wydaje, że oprócz śmierci zwierząt, bo ona też tam jest, to jest też dużo takiego istnienia zwierząt. Takiej jakiejś, nie wiem, myszy, która przebiega, czy owiec. Owiec, które gdzieś stoją na łące, więc myślę, że ta śmierć oczywiście też się pojawia jako właśnie ten, czy to ten naturalny ostatni element, czy to gwałtowne przerwanie tego istnienia, ale wydaje mi się, że to też jest, to są takie wiersze, gdzie podmiot liryczny współistnieje z tymi zwierzętami.
Tak, I też, jak sobie tak myślę, wracając właśnie do tego, co już przeczytałyśmy, tutaj też jest spotkanie różnych światów, bo mamy zarówno te zwierzęta, mam wrażenie, że te wiersze, które przeczytałyśmy do tej pory, dzieją się troszeczkę na granicy, bo mamy te zwierzęta gospodarskie, są tutaj kury, owce, tak jak już powiedziałaś, ale też w jednym świecie, w obrębie jednego wiersza, pojawiają się też zwierzęta leśne, prawda? Są takie teksty, więc to spotkanie tych dwóch światów, w sumie zupełnie różnych, ale też tak naprawdę bardzo podobnych, rządzących się podobną chwilowością, mamy tutaj właśnie mówiłaś, że jest to życie tych zwierząt i też ten cykl życia, którego końcówką jest śmierć i tutaj zawsze różna, znowu tylko w tych wierszach, które na razie przeczytałyśmy, ale właśnie zwróciłam uwagę, teraz mi się przypomniała właśnie ta graniczność, ta granica i jakby też zacieranie i może też postawienie w opozycji tych dwóch światów, ale teraz po prostu chciałam rzucić takim hasłem i zobaczyć, czy coś jeszcze na to powiesz.
Ja jeszcze myślę sobie, skoro mówisz o dwóch światach i o granicach, że w tych wierszach, które przeczytałyśmy, często natura spotyka się z językiem.
O tak!
To znaczy, że w tych wierszach też pojawiają się właśnie takie słowa jak język, głoski, wyrazy, jakaś taka refleksja nad właśnie możliwością wyrażenia czegoś albo pokazanie, że ten obraz, o którym mówiłyśmy, że ma też tutaj dużą moc w tym wierszu, że on coś wyraża, tak jak słowa, albo że jakiś element tej przyrody coś też wyraża, tak jak głoski. Więc wydaje mi się, że to też jest taki charakterystyczny element, który tutaj się pojawia, właśnie ta granica, albo może właśnie to zacieranie się, czy stapianie się przyrody i tego świata, który nas otacza, czy otacza tutaj podmiot liryczny z właśnie tym światem języka i tym światem wyrażania siebie i tego, co jest wokół.
No super, ja już się nie mogę doczekać teraz, co tam jeszcze wyczytamy w tych kolejnych wierszach Kaliny Jaglarza. Pięknie wydane, jak widzicie, już zostawiły nas z mnóstwem obrazów, refleksji, przemyśleń i po prostu też takiego prostego estetycznego zachwytu też nad tą książką, nad tym tomikiem. No, więc tak chyba poetycko
zakończymy.
Tak, kończymy ten nasz wakacyjny dziennik. Z jednej strony jestem bardzo zadowolona, z drugiej strony troszkę mi smutno, że już ten taki wyjazdowy czas się kończy, ale wakacje jeszcze trochę będziemy mieć. Z trzeciej strony tęsknię za kotami, z czwartej strony już myślę, co, jakie książki czekają na nas w domu, więc myślę, że ostatecznie na plusie jakoś te emocje tak wyjdą.
Wyszło ci, że na plusie?
Wyszło mi, że na plusie, tak. Nie, poczułam teraz, jak tak sobie gadam, to poczułam, że tak na plusie. Bardzo fajnie mi się znowu tutaj nagrywało z tobą refleksje wakacyjne, wakacyjno-lekturowe.
Tak, mamy nadzieję, że wam się przyjemnie słuchało naszych refleksji wakacyjnych. No i zapraszamy was do słuchania dalej. Tak jak mówiłyśmy, myślimy, że do regularnych odcinków cotygodniowych wrócimy we wrześniu. No ale teraz mówię tak trochę z przeszłości. zawsze mówię trochę z przeszłości, ale wiem, że wy będziecie słuchać tego dopiero za jakiś czas, więc teraz, kiedy tego słuchacie, no to jeszcze macie ten materiał, z którym możecie się zapoznawać. No i myślę, że już do tego września nie zostało wcale tak dużo czasu.
No tak, bo ja znowu mówię z przeszłości. Do teraźniejszości. Już myślę o tych godzinach składania, które mnie czekają. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, ale i tak bez względu na moment w czasie, kiedy nas słuchacie, życzymy wam wszystkiego dobrego, no i oczywiście do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Bardzo wam dziękujemy. Chyba tyle można powiedzieć po tak długim materiale. Bardzo wam dziękujemy za wszystkie odsłuchania, za wszystkie udostępnienia, których było bardzo dużo. To naprawdę wiele dla nas znaczy. Przypominamy o możliwości wystawienia nam oceny. Polecamy 5 gwiazdek zostawić nam w serwisie Spotify. Dzięki temu będziemy mogły trafiać do nowych słuchaczy, słuchaczek i osób nas słuchających. Czy jeszcze coś, Ela, chcemy dodać na koniec?
Tylko tyle, że jak zwykle wyczekujemy komentarzy. Mamy nadzieję, że was zainteresowałyśmy, a może coś z tych książek, o których mówimy, już znacie. Dajcie znać.
Do usłyszenia we wrześniu.
Do usłyszenia.